Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Zarówno w naszych z Państwem rozmowach mailowych i w moich rozmowach redakcyjnych często powraca temat społecznego statusu poety. Na ogół wszyscy jesteśmy zgodni, że status ten z roku na rok obniża się. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Nie będziemy dzisiaj o nich mówić, choć temat sam w sobie ciekawy i pewnie kiedyś do niego wrócimy. Dzisiaj powiemy króciutko o pryncypiach. Poeta Adam Zagajewski w mowie z okazji przyznania mu Leopold Lucas Prize powiedział w Tybindze w 2016 roku, cytuję: poezja w ogóle jest ryzykowna. Żyje gdzieś na marginesie społecznych prac i zainteresowań. To domena w pewnym sensie tak skromna, że w zasadzie nawet filateliści mogą patrzeć z góry na poetów. Jest skromna, słaba. Wielkie dzienniki rzadko publikują wiersze, chyba że jest to wygodne w sensie czysto technicznym, przy łamaniu kolumn. Większość wydawców na widok propozycji poetyckiej intensywnie i negatywnie potrząsa głową. Poezji nie wydajemy, mówią. Tyle Adam Zagajewski. Poeta nie mówi tutaj niczego, o czym byśmy nie wiedzieli, choć przyznajmy, porównanie poetów do filatelistów jest błyskotliwe i bardzo nośne. Żebyśmy jednak my, piszący, nie spuszczali nosa na kwintę, przytoczę zdanie innego poety, Josifa Brodskiego, z odczytu wygłoszonego z okazji otwarcia pierwszych targów książki w Turynie w maju w 1988 roku. Otóż Brodski powiedział wówczas, cytuję: prawda wygląda tak, że poezja, jako najdoskonalsza forma ludzkiej mowy, nie tylko przedstawia doświadczenie ludzkie w najbardziej zwięzły, skondensowany sposób, lecz również ustanawia najwyższy standard wszelkich poczynań językowych, zwłaszcza na papierze. Zatem z jednej strony kiepska pozycja poetów i poezji w nowoczesnym społeczeństwie, z drugiej strony doniosłość pracy poetyckiej jako najdoskonalszej formy ludzkiej mowy, czego społeczeństwo ani myśli zauważyć. Jak to pogodzić? Ano tak, jak to zrobili filateliści, prowadząc cichą, upartą pracę nad gromadzeniem zbiorów coraz bardziej pełnych, coraz bardziej doskonałych, rezygnując z prestiżu i wchodząc w anonimowość. Ale czy poeci byliby do takiej chłosty własnego ego zdolni? I czy ktoś da ci może gwarancję, że w branży gryzmolenia rezygnacja z roli przewodnika dusz, przecież i tak już niemożliwej, jest bardziej szlachetna niż pewność siebie, która jednych już tylko dziwi, innych śmieszy? Zostawmy tę kwestię otwartą. Zapraszamy do dyskusji. Piszcie Państwo na adres
wiersze@radiogdańsk.pl. W metaforze.
Wyszukiwanie metafor do mojego piątkowego cyklu ma sporo wspólnego z pisaniem wierszy. Czasem wystarczy 15 minut, by trafić na metaforę, która rozświetla, naświetla nie tylko cały wiersz, ale wielkie przestrzenie ludzkiego życia poza wierszem. Są jednak dni, że przeglądam dziesiątki tomików, setki wierszy i nie znajduję nic. Czy to wina poetów? Nie. To ja bywam głuchy na podszepty cudzego języka, to we mnie coś się zamyka. Ostatnie dni były właśnie takie. Wtedy ratuje mnie aparat fotograficzny. Aparat musi być ciężki. Mój waży 2,5 kg. Tyle wystarczy, by w erze cyfryzacji i miniaturyzacji poczuć na nowo fizyczny aspekt tworzenia. Polski poeta Tadeusz Różewicz, którego uważam za swojego mistrza, do końca życia pisał wiersze ręcznie. Nie dlatego, że na komputerze by nie potrafił. On po prostu wierzył, że ręka jest sejsmografem umysłu, że w słowach zapisana jest także jakaś prawda o naszej cielesności, że w języku poetyckim oddycha ciało autora. Jak wspomniałem, po aparat fotograficzny sięgam, kiedy milknie we mnie poeta, gdy coś się we mnie zamyka i staje się poetycko głuchoniemy. A do wiersza nie sposób się przymusić. To znaczy można. Jednak terroryzowanie muzy przynosi fatalny efekt. Muzę terroryzują grafomani. Sposoby? Na przykład długi spacer brzegiem morza, muzyka klasyczna przy aromatycznej herbacie, alkohol, w skrajnych przypadkach modlitwa. Osobiście, gdy czuję, że słowa we mnie nie rezonują, że świat do mnie nie mówi, chwytam mój ciężki, analogowy aparat średnioformatowy radzieckiej produkcji i ruszam w teren. Tak było dzisiaj. Przeszedłem w pełnej gotowości do strzału 15 kilometrów głównymi ulicami miasta, a potem przez jego najciemniejsze zaułki. Słońce na przemian wychylało się zza chmur i za nimi chowało, jak nadgorliwy asystent oświetleniowiec, chcący wyprzedzić moje oczekiwania i ułatwić mi pracę. Do domu wróciłem późnym wieczorem bez żadnego zdjęcia, bez pojedynczej choćby klatki. Tego dnia nie tylko byłem głuchoniemy poetycko, byłem także niewidomy. Nie z winy światła ani pleneru. To we mnie zabrakło światłoczułości. To we mnie zabrakło głębi ostrości, czasu i przysłony. To we mnie tego dnia migawka nie otworzyła się ani razu. Tadeusz Różewicz w wierszu Przyszli, żeby zobaczyć poetę, pisze. Przyszli, żeby zobaczyć poetę. I co zobaczyli? Zobaczyli człowieka siedzącego na krześle, który zakrył twarz. A po chwili powiedział: szkoda, że nie przyszliście do mnie przed 20 laty. Wtedy jeden z młodzieńców odpowiedział: nie było nas jeszcze na świecie. Przyglądałem się 4 twarzom odbitym w zamglonym lustrze mojego życia. Usłyszałem z bardzo daleka ich głosy, czyste i mocne. Nad czym pan teraz pracuje? Co pan robi? Odpowiedziałem: nic nie robię. Dojrzewałem przez 50 lat do tego trudnego zadania, kiedy nic nie robię. Kiedy nic nie robię, robię nic. Usłyszałem śmiech. Kiedy nic nie robię, jestem w środku, widzę wyraźnie tych, co wybrali działanie. Widzę byle jakie działanie przed byle jakim myśleniem. Byle jaki Gustaw przemienia się w byle jakiego Konrada. Byle jaki felietonista w byle jakiego moralistę. Słyszę, jak byle kto mówi byle co do byle kogo. Byle jakość ogarnia masę i elity, a to dopiero początek. Choć tekst, jak to u Różewicza, pozbawiony jest rozbudowanych metafor i poetyckich przypraw, poraża swoją wizualną wyrazistością. Ilekroć go czytam, widzę poetę z zakrytą dłońmi twarzą, wokół którego krąży pogrążony w entropii świat. Widzę i słyszę chichot szczeniaków po słowach robię nic, które musiały dla nich zabrzmieć jak bełkot sklerotyka. Tymczasem nic jako byt, robienie nic jako działanie, nihilizm zaś jako forma humanizmu to centralne problemy poetyckiego świata autora kartoteki, a także jego przyjaciół w słowie. Niczego, Heideggera, Eliota, Paula Celana, Gottfrieda Benna. Nic Różewicza jest wyzwaniem, wielką dziurą po człowieku, który zginął w Auschwitz. Przestrzenią, którą należy zagospodarować, a jeśli to niemożliwe, to przynajmniej kontemplować w milczeniu. To nic, pisane wielką literą, nie ma nic wspólnego z relatywizmem moralnym. W tym nic spotyka się ateista i wierzący. To bezmiar możliwości sprzed wielkiego wybuchu ludzkiego ego. Stamtąd przychodzą najlepsze wiersze, jeszcze nie napisane, jeszcze nie zakrzepłe w języku. Tak pisze Różewicz o wierszu idealnym. Posłuchajmy. Próbowałem sobie przypomnieć ten piękny, nienapisany wiersz. Ukształtowany w nocy, prawie dojrzały, zanurzał się, roztapiał w świetle dnia, nie istniał. Wiersz był prawdopodobnie wierszem o sobie samym, jak perła jest opisem perły, a motel opisem motyla. Chwilami czułem go na języku i niespokojny czekałem na przemienienie w słowo. Ten gasnący w świetle dziennym wiersz ukrył się w sobie. Tylko czasem zalśni. Ale nie wyciągam go z ciemnej głębiny na płaski brzeg rzeczywistości. Takie wiersze zdarza się kontemplować wybitnym poetom, kiedy nie piszą. Takiej najżywszej poezji poetom zdarza się doświadczać, kiedy robią nic. Dziś rano, gdy próbowałem wyciągnąć na płaski brzeg rzeczywistości zaczęty przed laty wiersz, poczułem lekki, ale uporczywy ból przedramienia. Dopiero po dłuższej chwili doszło do mnie, że przyczyną tego bólu był wczorajszy wielogodzinny spacer z kilkukilogramowym aparatem, którym nie zrobiłem ani jednego zdjęcia. Ten ból w pierwszej chwili wydał mi się namacalnym fizycznym świadectwem porażki, lecz jednocześnie zagarnęła mnie fala obrazów z wczoraj, które utrwaliły się w mojej wyobraźni i zaczęły dawać do myślenia. Były to żywe metafory, a więc wielokrotne ekspozycje, powiedziałby fotografik, w których pozornie nieprzystające do siebie wycinki świata przenikały się, tworząc nową jakość. Obrazy hologramowe, wieloznaczne, lecz konkretne, oksymoroniczne, nierozdzielone na tak i nie. Nieprawdą jest więc, że wczoraj podczas wielogodzinnego polowania z aparatem nic nie zrobiłem. Dzięki bólowi w przedramieniu zrozumiałem, że robiłem nic. Heidegger nazwał myślenie najprostszym i dlatego najtrudniejszym rękodziełem. Z kolei Paul Celan twierdził, że tylko prawdziwe ręce piszą prawdziwe wiersze. Nie widzę żadnej zasadniczej różnicy między uściskiem ręki a poezją, dodawał. Robiłem nic. Szukając uporczywie kolejnej metafory do mojego piątkowego cyklu, metafory, której nie znalazłem, robiłem nic. Robiłem nic.